A dzisiaj naszym i Państwa gościem Renata Pliszga, dyrektor Wydziału Edukacji w Urzędzie Miasta. Dzień dobry Pani Dyrektor.
Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu.
O budżecie miasta troszeczkę porozmawiamy, o sytuacji covidowej również dwa duże tematy. Zacznijmy od budżetu. To duża część zawsze, ta część edukacyjna, jeśli chodzi o tort nazwany budżetem miasta. Na oświatę i wychowanie miasto tym razem zaplanowało w budżecie ponad 300 milionów złotych. To oczywiście projekt wstępny budżetu i radni będą teraz nad nim pracować, ale to jest ogromna kwota.
Tak, dokładnie 310 milionów złotych w projekcie budżetu zostało zaplanowane na realizację zadań oświatowych. Tutaj dodać należy, że 65% mamy pokrycia w ramach subwencji. To są też również na razie kwoty z projektu przyznanej subwencji oświatowej. Bardzo nas cieszy również fakt, że znaczącą część środków w budżecie miasta stanowią te wydatki, które przeznaczyć będziemy mogli na inwestycje, zwłaszcza kontynuację tych już dużych rozpoczętych. I łączna kwota zadań inwestycyjnych w 2022 roku przekracza 81 milionów złotych, z czego oczywiście jesteśmy świadomi tego, że największe zadania to szkoła podstawowa numer 1, dokończenie Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu oraz inne rozpoczęte prace termomodernizacyjne, ale podkreślić należy, że 4,5 miliona złotych to zadania, które będą realizowane z poziomu Wydziału Edukacji oraz z poziomu szkół w zakresie tutaj głównie boiska, place zabaw, ścieżki edukacyjne. Także tutaj mocne, duże wzmocnienie dla szkół, jeśli chodzi o infrastrukturę.
O tym debatowali ostatnio gorzowscy radni, właściwie jednogłośnie przegłosowywali kolejne właśnie dotacje na kolejne budowy boisk i tak dalej. Ta infrastruktura jest odbudowywana w Gorzowie, tak chyba powinniśmy powiedzieć. Centrum Edukacji Zawodowej, Pani Dyrektor, kiedy zacznie funkcjonować? W sensie fizycznym, chodzi mi o budowlę, no bo sama instytucja oczywiście działa.
No tak, z tych informacji, które mamy z Wydziału Inwestycji, który prowadzi to zadanie, wskazuje wszystko na fakt, że na przełomie tego roku, w pierwszych miesiącach właśnie przyszłego roku, będą już możliwe do oddania te budynki dotyczące warsztatów oraz sali gimnastycznej. Tak naprawdę w chwili obecnej trwa wyposażenie tych obiektów oraz podłączenie do sieci ciepłowniczej. Także tutaj mamy już finisz, jeśli chodzi o ten obszar, ale też intensywne są prowadzone prace na budynkach dydaktycznych, wymieniana stolarka, pokrycie dachowe. Także no tutaj ciężko mi jest wypowiadać się tak precyzyjnie, jak Wydział Inwestycji
zabudowy,
to
tak
zrobił, ale jesteśmy w ścisłym kontakcie i no gdzieś wstępnie chcielibyśmy, żeby te budynki warsztatowe w sposób taki organizacyjny, logiczny, móc już gdzieś wdrożyć do naszego planu zajęć od przyszłego semestru.
Cała inwestycja dopięta będzie jeszcze dodatkowym wsparciem z Polskiego Ładu. Mówię tutaj o prawie 30 milionach złotych przeznaczonych na poradnię psychologiczną oraz na internet.
Tak, to bardzo dobra wiadomość dla nas, bo tak naprawdę dopiero uruchomienie również tych dwóch obiektów, czyli internatu oraz poradni psychologiczno-pedagogicznej, pełni koncepcję tego Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu nam przedstawi. Będzie to naprawdę miejsce, w którym zarówno pod względem edukacyjnym, jak i tym przygotowującym do edukacji zawodowej będzie można poprowadzić ucznia od najmłodszych lat, już od okresu przedszkola, ale też i zapewnić wszystkim uczniom, którzy będą chcieli w Gorzowie uczyć się w naszych szkołach kształcących w zawodzie, miejsce w internacie, a to jest bardzo istotne w momencie, kiedy absolwent klasy ósmej podejmuje decyzję, gdzie będzie się uczył.
Pomoże to ściągnąć uczniów z regionu do Gorzowa, prawda?
Tak, już teraz to wygląda bardzo dobrze, jeśli chodzi o wskaźnik uczniów, którzy spoza Gorzowa uczą się w naszych szkołach, a mamy nadzieję, że poprawiając tą infrastrukturę internacką, jeszcze sytuacja się poprawi.
Poradnia, która powstanie, to będzie nowe ciało, czy to będzie któraś z poradni przeniesiona do tego miejsca?
Nie, to będzie nasza poradnia, zespół poradni psychologiczno-pedagogicznych, który w tej chwili mieści się na ulicy Czereśniowej, także to nie będzie nowy obiekt, ale nasza placówka.
Okej. Pani dyrektor, jak wygląda sytuacja covidowa? Ile klas jest w tej chwili na kwarantannie? Jak to wygląda? Jak dają radę nauczyciele? To jest ogrom tutaj stresu, ale także i ciężkiej pracy.
Tak, mamy sytuację podobną jak w ubiegłym tygodniu. Łączna liczba oddziałów przekierowanych na kwarantannę w tej chwili wynosi 72 oddziały. Mhm. Największa liczba jak dotychczas to są oddziały szkół podstawowych, aż 36. Najmniejsza liczba takich oddziałów przekierowanych na kwarantannę dotyczy przedszkoli miejskich. I ta sytuacja utrzymuje się mniej więcej na tym poziomie od kilku dni. Mamy takie sygnały od dyrektorów, że poprawiła się frekwencja, jeśli chodzi o przedszkola. O wiele gorzej wyglądała ona w październiku. Ten okres zachorowalności był wtedy większy wśród dzieci, tych najmłodszych. Wynosił nawet do 50-60% ta frekwencja. W chwili obecnej już kształtuje się na poziomie 70-80%, a więc są pewne sygnały, że sytuacja poprawia się w przedszkolach. Być może to może to mieć również związek z tym, że wiadomo, dzieci, które, zwłaszcza trzylatki, które rozpoczynają swoją edukację przedszkolną, często muszą się zaadaptować do tych warunków nowych i wtedy ten okres zachorowalności właśnie wrzesień, październik jest większy.
Każdy rodzic to wie. Tak. A potem jest stabilizacja, prawda? Te pierwsze miesiące rzeczywiście dzieci często łapią infekcję. Dobrze,
pani dyrektor. Ale też jedną rzecz warto podkreślić, jeśli chodzi o uczniów z kolei klas 1-3. I tutaj duże podziękowania dla rodziców, bo dyrektorzy stwierdzają, że o wiele mniej tych dzieci przeziębionych, takich ze stanem zdrowia nie do końca takim pozwalającym na uczęszczanie do szkoły, faktycznie mniej tych dzieci przychodzi i w związku z tym nie zaraża pozostałych koleżanek, kolegów. I tu sytuacja poprawiła się w klasach 1-3, to podkreślają dyrektorzy, także podziękowania dla rodziców za zrozumienie i faktycznie nie wysłanie dziecka, kiedy jest w takim stanie czy gorączkowym, czy przeziębieniowym, bo to dodatkowo tylko jeszcze utrudniało. I wiadomo, duża też część dzieci była testowana przez fakt, że teraz z takim przeziębieniem przychodząc do szkoły, wtedy gdzieś te przekierowania były o wiele szybsze na badanie testem.
Czyli współpraca z rodzicami jest tutaj kluczowa. Natomiast rodzice często mówią, że dla nich zasady kwarantanny nie są do końca oczywiste, że okazuje się, że dziecko miało styczność z jakimś innym dzieckiem, które potem okazało się niestety chore czy mające wirus i parę dni razem gdzieś tam przebywali i dopiero po tych kilku dniach poszli na kwarantannę. Właśnie, tych takich pytań od rodziców jest bardzo dużo, one się właściwie mnożą.
Tak, te zawiłości prawdopodobnie też wynikają z tego, że wiadomo, to jest bardzo duży organizm i system tutaj prawdopodobnie też nie nadąża za tym, żeby w momencie, kiedy jest już informacja, że gdzieś tam był kontakt z osobą pozytywną, system nie jest w stanie od razu zadziałać, przekierować tą osobę na kwarantannę, a niestety musi się to odbyć wszystko zgodnie z procedurą, czyli poprzez zawiadomienie sanepidu. Ale rodzice, wiedząc już, że jakiś tam kontakt jednak był, mogą sami podjąć tą decyzję i nie kierować dziecka do szkoły przez 1-2 dni, oczekując na tą decyzję w domu. Myślę, że to jest tak zapobiegawczo, też warto czasami zastosować takie rozwiązanie.
Czytam informację, że dyrektorzy, nauczyciele zastanawiają się na temat studniówek, czy w ogóle warto podejmować ryzyko. To jest taka teza. Oczywiście młodzież nie wyobraża sobie zakończenia nauki bez studniówki, natomiast, jaka jest pani opinia? Czy też gdzieś debatujecie na ten temat?
Część studniówek już się odbyła.
Tak, na przykład w drugim liceum, tak.
Tak, tak. No nie tylko. Są szkoły, które już mają zaplanowane na styczeń te imprezy. Trudno przewidzieć, w jakim kierunku będzie się sytuacja rozwijała. Zawsze jest to jeszcze czas, kiedy można zachęcać wszystkich do, zwłaszcza jeśli chodzi o studniówkę, do tego, by się zaszczepić, by zwiększyć bezpieczeństwo nas wszystkich i być może podjąć właśnie tą decyzję, na którą wcześniej odwagi nie było. Wiem, że właśnie w szkołach, które akurat odbywały się studniówki teraz w ostatnim czasie, bardzo wzrosła liczba osób zaszczepionych bo po prostu chcieli na tą studniówkę przyjść.
No właśnie, a tutaj w grę jeszcze wchodzą nowe obostrzenia, czy zaostrzone obostrzenia, tak? Jeśli chodzi o ilość osób na imprezach i tak dalej.
Tak, natomiast no my wiadomo, będziemy się wsłuchiwali tutaj we wszystkie komunikaty. Na chwilę obecną te ograniczenia mogą w jakiś sposób rzutować na liczbę osób czy wielkość tych imprez organizowanych przez szkoły, no bo niektóre szkoły faktycznie mają liczne klasy maturalne i wtedy będą musiały podejmować ewentualne decyzje o dzieleniu studniówki bądź przeniesieniu jej niestety na inny termin.
No, przypomnijmy, obostrzenia nie dotyczą osób, które, jeśli chodzi o te limity, nie dotyczą one osób, które są zaszczepione, więc można to także rozwiązać tak, i w ten sposób. Dziękuję bardzo pani dyrektor Renata Pliszga, dyrektor Wydziału Edukacji, gościła na antenie Radia Gorzów. Dziękuję, do usłyszenia i dużo zdrowia.
Dziękuję za rozmowę, pozdrawiam.